Duże, małe i duże.
Drodzy Państwo, Lasy Państwowe i oczywiście Polskie Radio Lublin mówią, że to naprawdę wyjątkowo zgrana ekipa i my dzisiaj właśnie w takiej ekipie pracujemy tutaj przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nasze leśne, ale też i radiowe, bo my tak wespół zespół miasteczko zaprasza Państwa. Przestało padać, już gulasz przepięknie pachnie. Pojawiły się dzieci, które próbują rozwikłać różne leśne zagadki, a my dorośli bierzemy na przykład takie oto kijki do Nordic Walkingu i próbujemy ćwiczyć. Ja oczywiście w lewej dłoni mam kijek, w prawej nasz radiowy mikrofon, no ale też może coś z tego będzie. Tak jak Państwo słyszą, w tym momencie na scenie, ja pozwolę też tutaj dołączyć do tego treningu, trwa trening, jak zachować się, drodzy Państwo, właśnie z kijkami Nordic Walking w lesie. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, co najważniejsze chciałaby Pani przekazać, jeśli chodzi o taką wędrówkę z kijkami w lesie i tutaj uczestnikom, ale także naszym radiosłuchaczom.
Chcieliśmy powiedzieć, że w ogóle zapraszamy do wyjścia z domu. To jest przede wszystkim i bardzo się cieszymy, czy ktoś potrafi chodzić, czy nie. To, żeby po prostu wyszedł z domu na powietrze i chodził. Ja zaczynając swoją przygodę z kijkami, nie wiedziałam, że to jest takie trudne. Dlatego zapraszam serdecznie znaleźć grupę, gdzie jest trener, gdzie jest instruktor, który się zna. Bo tak jak przy każdym sporcie, można sobie zrobić dużo krzywdy, jeżeli robimy go nieprawidłowo. Tutaj, tak jak mówiłam, jest 90% mieści uaktywniamy, więc super po prostu.
Ja słyszałam, że nawet 100% mięśni, bo ten setny procent, ten właśnie jeden przy tym 99, to jest nasz uśmiech. Czyli oprócz tego, że pracują ręce, dłonie, całe ciało, oczywiście kolana, stopy i tak dalej, no to też jeszcze uśmiechamy.
Tak, a wiadomo, że sport uprawiają ludzie, którzy są pozytywnie nastawieni, a nawet jak wychodzą i nie są, to za chwilę będą, a jeszcze w pięknych okolicznościach, przy śpiewających ptakach, przy zieleni drzew albo przy kolorowych drzewach, które za chwilę będą na jesieni, to tym bardziej jest bardzo pięknie. Dzisiaj byliśmy już na spacerze w lesie, lało, byliśmy odpowiednio przygotowani i to też jest właśnie piękne, że nie ma niewłaściwej pogody, jest tylko niewłaściwe ubranie. A jak się wyjdzie w miłym towarzystwie, ma się kije w dłoniach, to co nam więcej trzeba, idziemy w las i jest pięknie.
Oczywiście takich wyjątkowych instruktorów z Fundacji Czar Bez Miaru, oczywiście Puławska nasza fundacja, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy, że są Państwo razem z nami, że nas ćwiczą i trenują, czyli my też już wiemy, ręka, noga, prawda, to wszystko powinno współgrać, więc skoro mamy już krok dobrze przygotowany, to drodzy Państwo, wędrujemy po naszym leśnym miasteczku. Ja tylko przypomnę, że tych ulic stworzonych przez leśników jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście trening trwa, a my mijamy po kolei Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zwierzyniec, ulica Sadzonkowa, ulica Drewniana i teraz podchodzimy już, drodzy Państwo, do kolejnego nadleśnictwa i do kolejnej ulicy. Tym razem ulica Ochronna i razem z nami specjalista służby leśnej, pan Maciej Prędkiewicz i goście. Co warto tłumaczyć tutaj, panie Macieju, tym, którzy są chętni?
Dzień dobry. My tutaj opowiadamy o ochronie lasu, o jednym według mnie z ważniejszych działów, jeżeli chodzi o leśnictwo.
Dlaczego taki ważny?
Jeżeli chodzi o ochronę lasu, to rozumiemy to, że las rośnie, tak? Ale też musimy mu pomagać, bo to nie jest tak, że jak człowiek nic nie będzie w tym lesie robił, to on będzie wiecznie. Dlatego ochrona lasu jest ważna.
A gdzie możemy zobaczyć między innymi na przykład to, że czasem ta przyroda w lesie chce troszeczkę więcej nam, niejako ludziom, odebrać?
To wszystko możemy zobaczyć chociażby na drzewach. Na tym, jak wyglądają ich korony, jak wyglądają ich gałęzie, jak chociażby... No, przeszliśmy tak płynnie, sprytnie, szybko do owadów, tak? Czyli do jednych z ważniejszych szkodników, jeżeli chodzi o drzewa. I, że tak powiem, punktu, w którym zajmuje się ochrona lasu. Ma Pani akurat w ręce kawałek drewna z żerowiskiem cetyńca mniejszego. Jest to bardzo podpolity gatunek w naszych lasach. Jeżeli występuje, że tak powiem, w swoim naturalnym stanie liczbowym, nie stanowi problemu. Ale na bieżąco kontrolujemy i monitorujemy jego ilość. bo jeżeli owady występują w dużej ilości, to może być z nimi po prostu problem.
I wtedy pada takie sformułowanie, często używane przez leśników, że następuje gradacja, prawda?
Zgadza się, gradacja, czyli masowy pojaw wybranego gatunku szkodników, który no jak występuje po prostu w małej liczbie, to nie stanowi problemu, a jak już występuje w dużej, no to może doprowadzać do zamierania drzew.
Drodzy Państwo, nikt tak jak leśnicy nie potrafi nauczyć nas czytania przyrody w lesie i czytania nawet, proszę bardzo, z takich oto korytarzy żerowisk, które przepięknie z jednej strony wyglądają, prawda? Ale tutaj właśnie możemy zobaczyć, gdzie i jak wędrują sobie te owady i co podgryzają.
Podgryzają drewno pod korą.
I co się wtedy dzieje z takim drzewem?
Jeżeli drzewo jest w pełnej swojej, że tak powiem, sprawności, najprędzej jak takie owady chcą wejść w takie drzewo, to zaleje to wszystko żywicą, tak? Bo to są akurat, to co pani ma w ręku, to są gatunki iglaste, tak? Akurat sosna. Ale to są akurat szkodniki wtórne, które one atakują po prostu osłabione drzewa. Czyli takie, które no po prostu nie są w pełni swojej zdrowotności. Chociażby osłabione ze względu na suszę, na wahania poziomu wód gruntowych, na występowanie na niedostosowanym siedlisku. I dlatego te gatunki doprowadzają potem, mogą doprowadzić do śmierci.
A nazywają się, drodzy Państwo, naprawdę, powiedziałbym, że szalenie sympatycznie. Mamy tutaj smolika drągowinowca. Smolik drągowinowiec, bardzo charakterystyczna nazwa, ale przygotowali Państwo również, o proszę bardzo, konkretny kawałek kory i mamy tutaj cetyńca większego, czyli on, jak rozumiem, no większe tutaj szkody poczynił
akurat
również.
Akurat cetyniec większy jest po prostu większy rozmiarowo od mniejszego, dlatego tak się nazywa. Takim fajnym owadem, jeżeli chodzi o nazwę, jest przypłaszczyk granatek. On się nazywa przypłaszczyk, bo larwa jest płaska. Jak się ją zobaczy, no nie mamy akurat, bo akurat nie udało nam się, że tak powiem, jej spotkać. Mamy tylko żerowisko. Larwa tego gatunku jest po prostu płaska dla tego przypłaszczyk, a granatek, no bo jego imago jest granatowe, po prostu owad, czyli już po przepoczwarzeniu. Forma doskonała.
Ja wiem, że wtedy, kiedy leśnicy uczą się leśnictwa, czy to w technikum leśnym, czy później już na studiach, muszą tak naprawdę wyszperać z tej leśnej przyrody między innymi takiego przypłaszczka granatka. I pamiętam, że któryś z leśniczych mi opowiadał o tym, że kiedy on się uczył, to tak naprawdę nie można było go znaleźć. Natomiast teraz przyroda jakby zatoczyła krąg i jest tego przypłaszczka granatka akurat całkiem sporo, niestety.
Zgadza się. Kiedyś może nie było go aż tak dużo. Wiadomo, z owadami jest tak, że one występują w danych porach roku, w danych miesiącach. Mają też swoje, że tak powiem, te formy rozwojowe, te larwy, poczwarki, imago, jajo chociażby. No i w danym miesiącu można dane, że tak powiem, formy spotkać.
No dobrze, a ja teraz pochylam się tutaj nad mikroskopem i proszę mi powiedzieć, no co ja tutaj widzę? Po pierwsze widzę no coś, co jest ciemne, ale rusza tak rączkami i nóżkami.
Tak, tutaj akurat mamy przygotowane korniki. Korniki, żeby uzmysłowić ludziom, jakiej wielkości są te owady. Na pewno każdy słyszał o korniku drukarzu, o Puszczy Białowieskiej. My akurat nie mamy tutaj...
My też o korniku ostrozębnym słyszeliśmy.
Tak, o korniku ostrozębnym. Akurat tutaj udało nam się, że tak powiem, spotkać w lesie i przywieźć rytownika czterozębnego. Akurat mamy tu samca i samicę i chcieliśmy po prostu uzmysłowić ludziom, jakie one są malutkie. A mikroskop jest po to, żeby rozpoznać, który to jest samiec, która samica, bo na ścięciu pokryw u dołu mają charakterystyczny układ jakichś ząbków i potem można po prostu rozpoznać, jaki to gatunek.
A ja tutaj czytam, że w tym pudełeczku zamknęli Państwo korniczka wielozębnego. Słodka nazwa, ale on chyba już nie taki zbyt słodki, prawda?
Tak, korniczek, no bo po prostu kornik. Wielozębny po prostu, bo jak ma właśnie ścięcie pokryw, to ma bardzo dużo tych zębów. Na przykład kornik ostrozębny ma około 4 zębów, z czego 2 końcowe ma, że tak powiem, zrośnięte ze sobą razem. I to można pod tym go poznać. Akurat korniczek wielozębny ma bardzo dużo malutkich ząbków i pod tym można go poznać. No każdy ma po prostu inaczej. Tu można by, że tak powiem, było opowiadać o tym.
Ja właśnie słyszę, że pan ma ogromną wiedzę, panie Macieju. Czyli to nie jest tak, że leśnik tylko i wyłącznie myśli o tym, pracując w lesie, pracując w terenie, że proszę bardzo, to drzewo pójdzie do ścięcia i to jakby tylko o to chodzi, tak? Pan nam tutaj pokazuje przy tej ulicy ochronnej, że przede wszystkim najpierw trzeba ten las ochronić, żeby można było z niego to drewno pozyskać.
Zgadza się. No ja już nie raz mówiłem, że leśnictwo to nie jest tylko pozyskanie drewna, tylko to jest i hodowla lasu, to jest i szkółkarstwo. Właściwie rozpoczynamy od szkółkarstwa, tak? Najpierw musimy wyhodować sezonki, potem musimy wyhodować ten drzewostan. Hodowla idzie w parze z ochroną, tak? Musimy go ochronić. I dopiero potem mamy to pozyskanie. No i mamy to drewno, surowiec doskonały, tak? Wiele różnych zastosowań, no który od lat, od wieków nawet towarzyszy po prostu ludziom.
Towarzyszy i jest razem z nami. Jak to dobrze, że leśnicy nam to wszystko uzmysławiają. Bardzo dziękuję, panie Macieju. A my teraz po sąsiedzku zapukamy jeszcze raz na teren nadleśnictwa Włodawa, bo chcemy państwu coś szczególnego pokazać. Włodzimierz Czerzyk razem z nami. To, co tutaj widzimy, to ktoś by powiedział, że no nie wiem, jakaś taka watka na samych koniuszkach naszej sosenki tutaj jest. Po co, na co i dlaczego, panie Włodku?
Chodzi o to, żeby zniechęcić zwierzynę płową, a konkretnie sarny, przed zgryzaniem pączków wierzchołkowych, czyli z tych pączków po prostu dalej rośnie sosna. To jest biologiczna metoda do ochraniania sosny, bo to jest owcza wełna ta watka. Mało, że ona wygląda w taki sposób, jest watką, zniechęca tutaj sarny do zgryzania, a jak w radiu niestety nie możecie państwo powąchać, ale pachnie prawdziwą owcą.
Tutaj. To prawda,
tak,
to prawda.
Bo niedawno została pozyskana, żebyśmy zademonstrowali, że dodatkowo i zapach odstrasza też zwierzynę płową od tego.
Czy to są tak zwane pakuły, pakułowanie?
Nie, to jest normalna owcza wełna, niepakułowana. To się po prostu owija pączek, pędy wierzchołkowe tą owczą wełną, no nie, naturalną. I jest okej wtedy, sarny nie zgryzają.
Z leśnikami, drodzy państwo, zawsze lubimy rozmawiać także o pogodzie. Ja nie wiem, czy pan Włodek już zarejestrował, że w Tatrach, a nawet na Śnieżce w Karkonoszach już dzisiaj spadł śnieg i się pojawił śnieg. A ja tutaj patrzę na tę sadzonkę i ona też wygląda tak, jakby była ośnieżona, jakby te igiełki były ośnieżone śniegiem.
Wiedziałem, że ci, którzy będą zwiedzać nasze stoisko, pomyślą, że to jest element stroika bożonarodzonego, ale nic mylniejszego, moi drodzy. Jest to specjalna pasta zawierająca substancję w oczach sarny śmierdzącą, ale jednocześnie zniechęcającą do zgryzania, bo zawiera krzemionkę, że tak powiem. I to jest, tak, to jest równoważna do tej metody zawijania pędów wierzchołkowych owczą wełną. Po prostu ma zniechęcać przed zgryzaniem sosen zwierzynę płową. Szczególnie tutaj akurat sarny, bo to jest taka wielkość tej sadzonki. Czyli tak, mało że śmierdzi, to jest też gryza w zębach i sarna ma tego nie jeść. I w odróżnieniu od tej metody z owczą wełną, ta jest stosowana szeroko w lasach państwowych, ponieważ naszym zadaniem jest wyhodowanie z tych sadzonek ogromnych sosen, prawda? I to od tego się zaczyna.
Wprawdzie tutaj, panie Włodku, to nie jest stoisko kuchenne, a wygląda tak, jakby miał pan raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawie siedem lejków i do tego jeszcze butelkę na samym końcu. Cóż to za ustrojstwo, bo z czymś takim mogą również nasi goście, którzy dzisiaj wędrują tutaj po tym miasteczku leśnym, spotkać się w lesie,
tak,
prawda?
Zgadza się. Gdybyście państwo wędrowali po lesie, to możecie zobaczyć jeden albo wiele lejków takich, albo z woreczkiem nylonowym, tak jak tutaj na końcu, na samym dole, albo z butelką, to nic innego jak są pułapki na szkodniki owadzie.
Ja tutaj patrzę, panie Włodku, że jeszcze nic się nie złapało, prawda?
Tutaj się nie złapało, bo jesteśmy w centrum Lublina i taka pogoda jest, co prawda nie taka jak na Śnieżce, ale masowo owady nie latają te. Ta pierwsza, co jest dużo lejków, służy do tego, żebyśmy łapali kornika drukarza do tego pojemnika.
Ale proszę powiedzieć i wytłumaczyć, na co on tak naprawdę jest w stanie się tutaj złapać? No bo chyba nie tylko na to, że to jest białe, a nie zielone.
Zgadza się, on nie lubi roller coasterów i miasteczek takich, żeby było ryzyko. Tylko chodzi tutaj głównie o to, że u góry, u pułapu tej pułapki stosuje się feromon i tak, o tutaj mogę pokazać, jak wyglądają feromony, a feromony to nic innego jak zapach wabiący owady i mamy dwa rodzaje feromonów, no bo dwa instynkty rządzą tym światem, to jest po prostu albo pokarm, albo instynkt przedłużenia gatunku, no nie? Czyli to mogą być feromony płciowe. I moi drodzy, te pułapki służą do jednego celu, łapania owadów, ale wszystkich szkodników z całego drzewostanu one nie wyłapią, tylko są do celów diagnostycznych. Co jakiś pewien okres czasu, na przykład raz na tydzień, ktoś ze służby leśnej, leśniczy, podleśniczy, sprawdzają, ile tych owadów się złapało. Sprawdzają sobie w takich zestawieniach, w tabelkach, czy to nie jest przypadkiem ilość krytyczna. I w przypadku, kiedy ich jest mało, to nic nam nie znaczy. Cały czas monitorujemy sprawę, ale kiedy przekroczą pewne normy, więc wtedy się powiadamia dział techniczny nadleśnictwa, a następnie zespół ochrony lasu już dokładnie diagnozuje, żeby nie było gradacji, czyli masowego występowania danego szkodnika. Ta pierwsza pułapka, co jest dużo lejków, to na kornika drukarza, a ta druga pułapka to jest na brudnicę mniszkę. Kornik drukarz jest chrząszczem bardzo małym. Trzeba go dopiero rozpoznać odbłok pod mikroskopem, więc to jest taka cecha diagnostyczna gatunku korników. A z kolei i dorosły chrząszcz i larwy zagrażają drzewostanom, ponieważ najpierw dorosłe chrząszcze drążą chodniki, później są kolebki, gdzie składają jaja, a następnie larwy kończą dzieło. Jeżeli na przykład sosna, w tym wypadku świerk, jest osłabiony, niestety nie ma dużych szans z tym kornikiem. A jeżeli na przykład nie jest osłabiony, to potrafi walczyć, zalewając te chodniki żywicą. No i tutaj nie mamy mowy o gradacji. Czyli korniki, powiedzmy, są takim drugim czynnikiem, który wchodzi. Bo pierwszy czynnik to na przykład może być obniżenie wód gruntowych, jakaś wichura naruszyła korzenie, więc nie może zalewać świerk żywicą i się bronić. A tu z kolei brudnica mniszka jest motylem. I tutaj zagrożenie stanowią larwy motyla, które zgryzają całkowicie, mogą być gołożery nawet. I też na tej samej zasadzie się, że tak powiem, diagnozuje i zwalcza.
Bardzo dziękuję. A my, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać oczywiście nie tylko o drzewach iglastych, ale także tych liściastych. I będziemy Państwu pokazywać, i zachęcam Państwa do przyjścia właśnie tutaj, do leśnego miasteczka. Bo będziemy Państwu pokazywać także takie przepiękne, tym razem już tak jak spoglądam, nawet dwuletnie sadzonki dębu. Rzeczywiście to wszystko czeka na Państwa, bo las jak zawsze zaprasza.
Podróże małe i duże.
A w naszej podróży, drodzy Państwo, nie tylko mikrofon Polskiego Radia Lublin trzymam w dłoni, ale także odpowiednią cechówkę do oznakowania tego krążka drewna. 3, 2, 1. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujmy. Poszło. Mamy oznakowanie Nadleśnictwo Świdnik, klasy państwowe. Zapraszamy. Teraz zapraszamy do Moja Twoja. Tak, jak to dobrze, że mam tu silnego pana leśnika, który mi pomoże. Tak się zastanawiam, czy uda mi się przeciąć także w trakcie mówienia i tylko jedną ręką. Państwo słyszą, jak pracujemy? Jakoś krzywo idzie. Będzie coś z tego. Będzie coś z tego. Tak patrzę, czy tutaj jeszcze... O! Z jednej strony mamy trochę mniej, później trochę więcej. Pani Dominika Kołodziejczyk, także razem z nami. Proszę powiedzieć, pani jako specjalistka służby leśnej, jak pani ocenia naszą pracę?
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jest,
myślę,
spadło.
Że jest krążek piękny, okrągły, równy, jak najbardziej. Gratulacje.
Trochę się zasapałam.
Jest dosyć ciężko. Natomiast praca w lesie bywa ciężka.
A czy ciężko jest rozpoznawać tym, którzy tutaj przychodzą do leśnego miasteczka, na przykład z jakiego gatunku drewna, o ten krążek tutaj teraz?
Często
mamy.
Właśnie odwiedzający nasze stoisko mylą krążek właśnie topoli, która się tutaj znajduje, drewna, z brzozą bądź z innym gatunkiem liściastym. Bywa dosyć złudnym gatunkiem do rozpoznania.
Czy ten krążek mogę wziąć sobie na pamiątkę?
Tak. Wszyscy odwiedzający nasze stoisko mogą sobie zebrać taki krążek, który własnoręcznie ocechują oraz przetną moją, twoją piłką.
Oczywiście wszystko praca ręczna. Pani Dominiko, tak naprawdę to, że mamy ten krążek, że już tutaj działamy, to kolejna pieczątka w całej naszej zabawie, prawda?
Tak, mamy 6 różnych ulic. Na każdej ulicy można zdobyć pieczątkę. I po zdobyciu 6 pieczątek są przewidziane nagrody.
Więc zachęcamy Państwa tym bardziej, zwłaszcza, że pogoda nam się lekko ustabilizowała, prawda?
Całe szczęście.
No jednak przyjemniej jest wędrować tutaj pomiędzy tymi wszystkimi namiotami lasów państwowych, choć rzeczywiście pod namiotem można się schować, ale po co, skoro tak naprawdę można wyjść na to świeże powietrze i generalnie nawet tutaj tak spoglądając całkiem zielono na tej ścianie lasu, naszego lasu, tak w cudzysłowie mówiąc, tego lasu miejskiego, bo przecież ogród Saski tutaj tuż obok, bo spotykamy się przed Centrum Spotkania Kultur na Placu Teatralnym w Lublinie, drodzy Państwo. Rozmawiamy o lesie, rozmawiamy o gospodarce leśnej. Czy padają także trudne pytania, Pani Dominiko?
Z osób odwiedzających nasze stoisko jeszcze nie spotkałam się z trudnym pytaniem, aczkolwiek do 17 jest jeszcze sporo czasu, więc zapraszamy.
To wszystko może się wydarzyć. Co tutaj jeszcze mamy? Bo widzę, że takie prawdziwe leśne puzzle, czyli po prostu kawałki drewna, na przykład tutaj świerkowego, czyli tak trzeba je odpowiednio ułożyć, aby słój do słoja pasował, tak?
Tak, aby słój do słoja pasował. Jest dosyć tutaj kłopotliwa zadanie, ponieważ bywa też złudne, ponieważ no niektóre gatunki mogą się mylić między sobą, ponieważ tutaj mamy pięknie wszystkie poukładane, natomiast jeżeli przychodzą osoby tutaj układające, to nie wygląda tak ładnie i uporządkowane.
Więc po prostu wszystko trzeba przemieszać, tak, i później odnaleźć, co jest sosną, co jest brzozą. Rzeczywiście ta faktura kory może nam dużo powiedzieć.
Dużo pomóc. Natomiast mieliśmy już tutaj sytuację, gdzie właśnie gdzieś tam miodła się pomyliła z sosną, gatunek iglasty z iglastym, ale słój, kora troszkę nie pasowała Państwu i poprawili szybko.
Mówimy o tym, że dzisiaj poznajemy las wszystkimi zmysłami. Czy także zdarzają się tacy turyści tutaj odwiedzający również i to Pani stoisko, którzy po prostu nawet wąchają te kawałki drewna?
Tak, ja sama też zachęcam do szczególnie lipy, ponieważ jest to dosyć bardzo charakterystyczny gatunek kojarzący się z kościołami, gdzie tej lipy jest dosyć sporo. I właśnie wszyscy, którzy lipę układają, ja osobiście zachęcam do też poznania jej węchem, ponieważ jest to bardzo charakterystyczny gatunek, ale spotkałam się też, że brzozę Państwo wąchali i uznali, że faktycznie pachnie brzozą.
Ale sosna to jest też ten zapach, który się od razu chyba kojarzy.
Tak, zdecydowanie sosna, ale tak samo i mamy też inne gatunki, iglasy, które też gdzieś tutaj świerk mamy też. Do każdego takiego elementu i puzzla należy też dopasować gałązkę z odpowiednim liściem bądź igłą, która też poświadcza o znajomości gatunku oraz dzięki temu możemy przybić pieczątkę.
Ale drodzy Państwo, tutaj również mogą Państwo zobaczyć niesamowitą bibliotekę składającą się z takich oto drewnianych ksiąg. I tutaj mamy oczywiście na przykład chociażby, drodzy Państwo, Gruszę Pospolitą, ale także Żywotnika Zachodniego, czyli tę naszą słynną tuję.
Tak.
Chociaż tuja to nazwa łacińska, tak, a Żywotnik, tak, to Polska. My zupełnie odwrotnie jakoś do tego podchodzimy.
Nawet się spotkaliśmy dzisiaj już na stoisku, że właśnie przyszedł Pan i właśnie mówi, spojrzał na Żywotnik i o, tuja, to taka pospolita, która rośnie wszędzie i wszyscy obsadzają. Mówię, że nie, tuja to jest po łacinie, natomiast to jest żywotnik.
Bardzo ciekawa biblioteczka, prawda? I tutaj mamy pełne nazwy, i nazwy w języku polskim, i także nazwy łacińskie, czyli te ogólnoświatowe, prawda, które też potrafią nam wskazać. Również to, że kiedy spoglądamy na całość tej biblioteczki, to widzimy różne odcienie tego drewna.
Tak, i to też właśnie odwiedzający nasze stoisko często podkreślają, że na przykład akacja, robinia akacjowa jest taką zielonym gatunkiem, natomiast inne gatunki są zupełnie innej tej przykroju, rysunku, jak to my po leśnemu mówimy. Natomiast no to, przy takiej różnorodności, jaka się tutaj znajduje, jest właśnie dobrze to zobaczyć. Natomiast gatunek, kiedy rośnie w lesie, jest ten sam, no to możemy tak tego nie rozszyfrować, że jest tak po prostu każde drewno innego jest rysunku czy też barwy.
Pokazujemy Państwu te dwa najbardziej takie zróżnicowane kolory, czyli właśnie robinia akacjowa, taka zielonkawa, i orzech włoski, bardzo ciemny. Więc naprawdę namacalnie można się tego wszystkiego tutaj przy Państwu nauczyć. Tak. Proszę powiedzieć, czy także ci najmłodsi, którzy się tutaj pojawiają, oni chyba lubią tego rodzaju zagadki w których których mogą i włożyć palec tam, gdzie trzeba i nie trzeba, tak? I dotknąć i powąchać. Czy to jest trudna nauka? Nauka właśnie przyrody i też poprzez to edukacji na temat chociażby pracy leśnika?
Jest to ciężkie, jest to bywa trudne i ciężko właśnie między tymi gatunkami różnić odpowiednie elementy tych drzew. Natomiast najmłodsi radzą sobie i to bardzo dobrze i ja się z tego cieszę, że jednak są tego świadomi i potrafią dobrze poukładać różne gatunki drzew ze sobą.
Co Panią cieszy też w takim kontakcie właśnie z tymi najmłodszymi, bo często te ich pytania rzeczywiście są takie bardzo szczere, odnoszą się i do pracy leśnika, i do tego, co w przyrodzie widać, również do zwierząt. Zwierzęta to jest chyba taki temat, który dzieci uwielbiają podejmować.
Tak, bardzo lubią podejmować i tak samo są właśnie, tak jak Pani wspomniała, to jest ta szczerość tych dzieci i to jest właśnie najlepsze podczas takich edukacji, gdzie spotykamy się z tymi najmłodszymi dziećmi już tak... Tak my tylko i oni najmłodsi, a bez rodziców, którzy gdzieś tam są tym batem takim. Natomiast one wówczas podczas takiej edukacji są najbardziej szczerymi i zadają bardzo różne pytania, ale mają też dużą wiedzę i mogę powiedzieć, że tak, tutaj jest dobrze tych najmłodszych z wiedzą.
Tę wiedzę można poznawać namacalnie, także, drodzy Państwo, poprzez wszystkie inne zmysły, nie tylko zapach, nie tylko dotyk, nie tylko smak, węch, ale, drodzy Państwo, także poprzez dźwięk. I teraz będziemy tutaj Państwu odgrywać tak zwaną symfonię drzew. Czy rzeczywiście, Pani Dominiko, każde z tych klocków drewna inaczej niejako śpiewa? To jest zupełnie inny taki fortepian leśny.
Tak, dzisiaj mieliśmy właśnie takiego pana, który też sobie tutaj próbował pogrywać na różne i stwierdził, że buk jest najbardziej dźwięcznym gatunkiem drzewa. Więc są też, zdarzają się osoby, które rozróżniają te dźwięki i potrafią właśnie określić, które z nich jest najbardziej dźwięcznym gatunkiem.
W takim razie, ponieważ dalej śledzimy wszystkie ulice miasteczka, dziękuję bardzo. Dominika Kołodziejczyk, Nadleśnictwo Kraśnik, zapraszamy tutaj. Przejdźmy gdzieś jeszcze, krążek trzymam tutaj pomiędzy moimi notatkami. I teraz, drodzy Państwo, przyjrzymy się temu, co jest najbardziej spektakularne, czyli po prostu płonie ognisko. Nie w lesie, ale na placu teatralnym przed całym tutaj placem Centrum Spotkania Kultur. Bulgoce nam tak naprawdę to wszystko, co już za chwilkę, kto wie, czy nie będziemy sobie smakować. Przyglądamy się przy tej ulicy Darów Lasu, jak między innymi mistrzowie kuchni pracują. No i zobaczymy, czy warto dodać już mięso?
Słucham?
Czy warto mięso już dodać?
Czy warto co zrobić?
Dodać mięsa już.
Czy już mamy? Jest mięso. Jest mięso w środku, już mamy wszystko dodane, już w zasadzie degustowałem, będzie pysznie. Więc zapraszam, około 15 wszystkich widzów, no może nie wszystkich, bo to nie mamy aż tyle misek, ale słuchaczy Radia Lublin zapraszamy między 15-15.30. Tutaj będzie można skosztować genialnej dziczyzny. Bądźcie z nami. No,
mistrzu, a ten żywy ogień tutaj akurat z tej ceramiki, cóż tam się dzieje?
Ten żywy ogień to jest piec, który się nazywa Tandor. Najstarszy piec na świecie. To cudeńko ma około 3000 lat, w pomyśle samym. Jest to szamotowa glina i w tej glinie, kiedy on się wypali w całości, drewno musi się wypalić do samego końca, zostaje na dole tylko taki mały żar. Wtedy wkładamy tam szaszłyki, zamykamy to wszystko, czekamy 15-20 minut i mamy gotowy szaszłyk słowiański.
Tak naprawdę widać, że tutaj delikatnie pracuje ten gulasz, delikatne takie kłęby
dymu. Musi być, z gulaszem jest podobnie jak z rosołem, to musi sobie bulgotać, to nie można tak od razu z łapami do tego wszystkiego nawalić ognia, a potem co?
A potem nie
wszystko się robi ciemne, robi się mamałyga w środku, to po prostu jest niesmaczne. Niech sobie bulgocze, po cichu, spokojnie i około 15-15.30 będzie gotowa.
Czyli nie dość, że naturalnie, no to jeszcze cierpliwości nas uczy takie leśne gotowanie.
Każde dobre gotowanie musi nas uczyć cierpliwości, bo nie ma nic, co jest naprawdę smaczne i zdrowe, co jak fast food wychodzi po kilkunastu minutach po obróbce termicznej w mikrofali, tudzież z użyciem jakichś innych rentgenów. Tak się nie da zdrowo zjeść i tak się nie da smacznie zjeść. Po prostu to jest niemożliwe.
ale zapach to jest coś, co przyciąga tutaj zwłaszcza tych widzów. Tak jak pan spogląda, już i rodziny z dziećmi też się pojawiły, bo przestało nam padać, do tego ten ogień nas tutaj naprawdę nieźle rozgrzewa i ogrzewa. Zapach to jest kolejny zmysł, bo jak pachnie las, tak też i pachnie później to, co na tym talerzu prosto z lasu.
Ale rzeczywiście, w ogóle kuchnia polega na tym, każdy element, który się dodaje, to on stanowi o tym, jaka będzie końcowa potrawa. Nie ma tak, że się weźmie byle jaką cebulę i zrobi się dobrą potrawę. Byle jakie mięso i zrobi się dobrą potrawę. Tak się po prostu nie zdarza. Doskonale wiemy z takiego swojego wiejskiego podwórka, że jeżeli się kupi dzisiaj kurę na wsi i z niej się zrobi rosół, a kupi się to samo w markecie, no to po prostu jest niebo i ziemia. To są w ogóle dwie kompletnie odległe rzeczy. I tak samo jest w kuchni jakiejkolwiek. No, co byśmy nie robili, wszystkie elementy muszą być dobre. I wtedy są dobre, to wszystko się na końcu zgadza, o ile kucharz czegoś nie schrzani po drodze.
Tak jest, ta kura i to jajko z wolnego wybiegu, tym bardziej przecież ta dzika zwierzyna, no z całkiem wolnego lasu, to jest to, nie należy bać się tej dziczyzny, tak jak pan podkreśla.
Ale rzeczywiście, że tak, w ogóle nie znoszę od jakiegoś czasu, kiedy zniewieścieliśmy jako społeczeństwo, kiedy idzie taki hejt na myśliwych, na leśników, że o, tu zwierzyna, ale została strzelona i tak dalej. Drodzy Państwo, gdybyście zobaczyli chociaż raz, jak wygląda rzeź w wielkopowierzchniowych farmach w kontekście tego, jak umiera zwierzyna dzika, to jest po prostu jeden z najbardziej czcigodnych sposobów na uśmiercenie zwierzęcia, które zjadamy. I taka jest cała prawda o dziczyźnie. Nie należy się jej bać, wręcz przeciwnie. Należy ją stosować. Ja uważam, że w ogóle powinien wejść taki program. Będę ogromnym orędownikiem takiego programu, żeby dziczyzna zagościła w przedszkolu. Dlatego, że jest to najlepsze mięso, jeżeli chodzi o to, co się dzieje potem z naszą alergią. To jest antyalergiczne mięso, ma w sobie tyle antyalergentów, że powinno być podawane po prostu od samego początku. Zresztą, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jest coś takiego i to jest ta socjotechnika, którą karmią nas McDonaldy i inne tego typu zjawiska. Chodzi o to, żeby czym komórka za młodo nasiąknie, tym na starość będzie. Jak najszybciej przyzwyczaić do pewnego rodzaju smaku, do pewnego rodzaju nawyków, a potem martw się ciało, jak się chciało, czyli mamy najbardziej otyłe społeczeństwo, jeżeli chodzi o młode pokolenie i tyjemy na potęgę, no to ze względu na to, co jemy. A generalnie to, co jemy, ma ogromny wpływ na to, jak my się czujemy. Czy lepiej kupić dobre mięso, lepiej zjeść dziczyznę, niż chodzić do apteki i kupować drogie leki? Polecam serdecznie, mam 51 lat, witalność całkiem sobie. I muszę Państwu powiedzieć, że jestem na diecie z dziczyzną już od 3 lat i jest mi z tym bardzo, bardzo dobrze. Gorąco polecam.
Gorąco tutaj w tych naszych kotłach. Nie trzeba zamieszać, panie Karolu?
Trzeba zamieszać, ale skoro pani mnie wzięła na rozmowę, to nie mogę jej mieszać i rozmawiać, i mieszać i rozmawiać. Ale zaraz zamieszam, obiecuję.
Dobrze. Będziemy mieszać, ale nie mieszamy. Przede wszystkim tak naprawdę wszystko to, co prawdziwe, to, co naturalne, to właśnie tutaj Państwu przedstawiamy na tym naszym leśnym miasteczku. Wędrujemy sobie od ulicy do ulicy, od leśnika do leśniczki, od leśniczego do podleśniczego, ale także od edukatora, ale również i wszystkich innych specjalistów służby leśnej. Po to, żeby Państwu uzmysłowić, czym jest tak naprawdę ten las na co dzień i czym jest tak naprawdę praca leśnika. Bo dziś przecież niedziela i z jednej strony mówimy o tym, że to święto, ale z drugiej strony, drodzy Państwo, to przecież też dobry moment do tego, żeby poznać, jak ta codzienność wygląda. Podchodzimy do kolejnych, między innymi, akcentów związanych również z tym, co widać pod mikroskopem. Widzimy także, że cały czas piła trwa w ruchu, więc zapytam tutaj, czy ciężko było? Ciężko było tak naprawdę popracować?
Słucham? Czy ciężko było?
Nie. Dałeś radę, a palce nie bolą?
Nie.
Więc to jest ten plus, drodzy Państwo. Jak to dobrze, że palce nie bolą. Razem z nami także pani Magdalena. Pani Magdaleno, proszę powiedzieć, o co najczęściej dzieci tutaj pytają i czy tutaj trudne zadania mamy do rozwiązania, bo troszeczkę matematyki jakby się pojawia.
Trudnych zadań do rozwiązania nie mamy. Mamy tutaj prośbę o to, żeby osoby, które nas odwiedzają, zapisały nam na kartce, jakie znają zastosowania drewna, czyli mogą skorzystać z tego, co mają w domu, prawda, pomyśleć, co w ich najbliższym otoczeniu. No i myślę, nie ma z tym problemu. Wszyscy doskonale wiedzą, co jest z drewna zrobione i potrafią te zastosowania drewna naprawdę wymieniać bezbłędnie.
Pani Magdaleno, tutaj już Państwo przygotowali całą taką tablicę, prawda?
Tak.
I tutaj już mamy, proszę bardzo, opał, mamy także opał i budulec, mamy również zabawki, stoły, krzesła, meble i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście czasami chyba sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, że również nasz komputer, tak nowoczesny sprzęt, też ma w sobie elementy drewna, prawda? Więc to są takie zagadki i tajemnice, które tutaj również można rozwikłać i wskazać. Czy obliczamy te metry sześcienne też?
Tutaj raczej nie obliczamy, przedstawiamy po prostu, że istnieje różnica między metrem sześciennym a metrem przestrzennym drewna i można to zobaczyć, jaka to jest różnica.
W takim razie, drodzy Państwo, zobaczymy, czy będziemy w stanie nawet dźwignąć takie oto, może na przykład konkretne drewno, po to, żeby pokazać Państwu, że ten las i ten leśnik wcale nie są tacy straszni, a las, tak jak Państwo słyszą, pachnie wszystkimi zmysłami i możemy go właśnie tak odczytywać. My jeszcze tutaj w leśnym miasteczku zostajemy, chociaż z anteną i z naszymi radiosłuchaczami żegnamy się. Mówimy do zobaczenia i do usłyszenia oczywiście gdzieś na leśnych ścieżkach.
Podróże małe i duże.